Więc dzisiaj mój temat jest taki. Droga Tory, droga życia, droga dobrego życia. Tora jako dobra droga. I chciałbym, żebyście otworzyli sobie Biblię, Przypowieści Salomona 1 od 20 do 3, 26. I chciałem poprosić Zbyszka, rozsiądź się wygodnie, otwórz Biblię, bo prawie trzy rozdziały chcieliśmy teraz przeczytać sobie, wsłuchać się w to i zachęcam was do tego, żebyście wrócili w ogóle do tego dłuższego fragmentu, kiedy będziecie w domu.
Okej, Przypowieści Salomona od 1:20. Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos. Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta. Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania. Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie. Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa. Ponieważ wołałem, a nie chcieliście słuchać. Wyciągałam ręce, a nikt nie zważał, ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia. Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli. Szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach. Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher. Gdy was ogarnie niedola i utrapienie. Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham. Szukać mnie będą, lecz nie znajdą, bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana. Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem. Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami, gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi. Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość, każdą dobrą drogę, gdyż mądrość wiedzie do twojego serca, a poznanie będzie miłe twojej duszy. Rozwaga będzie czuwać nad tobą, roztropność cię strzec, zachowując się od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło lub bują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. Ustrzeże cię także od cudzej żony, od obcej, która uwodzi słodkimi słowami, która porzuca towarzysza swojej młodości i zapomina o przymierzu z Bogiem. Bo jej ścieżka schodzi w dół do śmierci, a jej drogi do krainy cieni. Nikt z tych, którzy do niej wchodzą, nie wraca i nie osiąga ścieżek życia. Przeto będziesz chodził drogą dobrych i będziesz się trzymał ścieżek tych, którzy są sprawiedliwi. Prawi bowiem zamieszkiwać będą ziemię i nienaganni pozostaną na niej. Lecz bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni. Synu mój, nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań, bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój. Niech cię nie opuszcza łaska i prawda. Zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca. Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego. Bój się Pana i unikaj złego. To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości. Czcij Pana darami ze swego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów i będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz. Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na Jego ostrzeżenie. Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna. Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość, mąż, który nabrał rozumu, gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto. Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównują jej wartości. W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała. Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju. Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych. Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa. Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami. Synu mój, zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu, a będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi. Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się. Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen. Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych, gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twoje nogi strzec będzie od sideł.
Amen. Dobra, dzięki Zbyszek. Mam natłok różnych myśli po takim długim fragmencie, ale jest to fascynujące, że mamy w Biblii parę takich różnych fragmentów, gdzie całość tekstu jest skupiona na jednej rzeczy. Tu jest właśnie fragment z przypowieści Salomona, gdzie jest taka Bożą intencją zwrócenie uwagi naszej na to, żeby poszukiwać mądrości, Bożej mądrości. I że tak naprawdę ona jest wszystkim, co jest nam potrzebne w życiu. To jest taki ostrze tego całego dłuższego fragmentu. Żeby jej nie odrzucać, jakie są konsekwencje jej odrzucania, od czego to uchrania poszukiwanie mądrości, przed jakimi sidłami chroni i też do jakiego bogactwa, do jakiej chwały prowadzi zastosowanie mądrości. I wiesz, i moje dzisiejsze słowo to jest właśnie droga Tory, droga życia, ponieważ miałem taką myśl dominującą w tym tygodniu, kiedy czytałem słowo i kiedy myślałem o Bożych rzeczach, że Bóg naprawdę ma dla każdego z nas dobre życie. Bóg naprawdę ma bardzo dobre życie. Dla każdego, o kogoś z was modliłem teraz też w tym tygodniu, a modliłem się trochę więcej niż w innych tygodniach, o ludzi z drogi, to widziałem wasze życie jako życie dobre, jako życie, które prosperuje, które rozwija się, o którym wy sami jesteście w stanie powiedzieć i rozpoznać, kiedy to jest dobre, syte, satysfakcjonujące życie. I wiesz, ja wiem, że Bóg tego rodzaju życie przygotował dla człowieka. Naprawdę, Bóg przygotował dobre życie. Jego planem nigdy nie było, żeby człowieka zgnębić. Gdyby tak było, to by Jego słowo o tym mówiło. By było napisane. Idź moją ścieżką, ścieżką moich przykazań, a ja ci dowalę. Ale ani nie ma pojedynczych takich słów w Biblii, ani nie ma jakichś takich grup wersetów, które by w ten sposób mówiły. Bóg zawsze, kiedy mówi do człowieka, to go bierze właśnie na tą marchewkę i mówi, dam ci dobre życie, jeżeli będziesz przestrzegał moich przykazań, jeżeli będziesz stosował moje słowo, jeżeli pochylisz się nad mądrością. I wiesz, dla Hebrajczyków, dla wierzących Żydów, Tora jest właśnie drogą, która ma wieść ich przez życie, czyli droga przykazań. I myślę, że dla nas, szczególnie ewangelicznych wierzących, w ostatnim roku dosyć sporo na ten temat mówiłem, ale nie jest rzeczą taką, która pierwsza nam przychodzi do głowy, jest tak, nie jest to pierwszą myślą, która nam się pojawia w głowie, że Bóg ma dla nas dobre życie i to dobre życie jest opisane w Bożych przykazaniach. Raczej myślimy w ten sposób, Bóg ma dobre życie dla mnie w Chrystusie. To jest prawda też, oczywiście, i to jest może nawet ważniejsza prawda. Natomiast zawsze jest pytanie, co to znaczy, że w Nim mamy dobre życie? Ja tego nie będę dzisiaj w ogóle rozwijał, bo to jest wiele razy to było o życiu w Nim, w Chrystusie mówione. Natomiast często ewangeliczni wierzący mają takie myślenie w tym momencie, to znaczy dobre życie w Nim, to znaczy w obietnicy, w odkupieniu, w tym, co zostało mi darowane. Czyli cały nacisk myślenia idzie na to, na tą stronę odkupionego naszego życia. Że Bóg ma dla mnie, ma dobre życie w Nim, to znaczy, jeżeli ja zaufam, jeżeli ja będę, przyjmę wybaczenie, jeżeli wyznam grzechy, jeżeli zanurzę się w Bożej łasce, jeżeli uwierzę w Niego, jeżeli będę Go kochał, to w Nim mam dobre życie. I to jest prawda. Tylko, że to jest tylko jeden z aspektów, może najważniejszy, ale tylko z jeden aspektów, ponieważ Bóg, kiedy człowieka powołał do siebie i przyciągnął do siebie i dał mu siebie szukać przez wiele wieków, nie tylko od momentu, kiedy Chrystus przyszedł, ale wcześniej, to Bóg objawiał się człowiekowi i mówił mu, jak ma żyć, żeby mieć dobre życie. Kiedy przyszedł Chrystus, żadnej z tych rzeczy nie skreślił i nie wyeliminował. Jezus nie przyszedł nigdy i nie powiedział na przykład, słuchajcie, tam jest napisane, będziesz czcił ojca swego i matkę swoją, a ja wam mówię, wskażę wam lepszą drogę doskonalszą, buntuj się przeciwko rodzicom, bo wtedy będziesz bardziej twórczy i dalej zajedziesz. Niektórzy są w takim miejscu życia, że mogliby powiedzieć, czy na pewno tak nie powiedział? Prawda? Stań okoniem wobec swoich rodziców, ponieważ oni jedli czerstwy chleb, a dla ciebie mam świeże bułeczki. Bardzo ciekawe, Jezus nigdy żadnego przykazania nie odkręcił. Wręcz miał tendencję w drugą stronę, to znaczy przykręcił. Czyli na przykład jak mówił, powiedziano wam, tak? Nie zabijaj, a ja wam mówię. Tak? I wtedy mówił o tym złorzeczeniu drugiemu człowiekowi, tak? Powiedziano wam nie cudzołóż, a ja wam mówię. Jeżeli spojrzysz na kobietę pożądliwie i tak dalej, tak? Więc i to jest prawda, której ja nie chcę teraz omawiać na poszczególnych przykładach, ale jeżeli ktoś z was ma jakiś wyjątek od tego, co ja teraz mówię, od tej generalnej mojej myśli, to bardzo proszę, możemy podyskutować o każdym fragmencie. Jeżeli wydaje wam się, że Jezus coś zniósł, teraz będzie pauza taka, żeby tak nerwowo się zrobił. Nie dlatego, dlatego, że jest ciepło. Dobrze? I teraz wiesz, więc ta droga dobrego życia zawiera się w Bożej instrukcji. Widzisz, cały świat dzisiaj żyje w taki sposób, że ludzie próbują wymyśleć fajne życie. Co? A, macie swoją kazanie. No, tam pogadajcie sobie, tylko tak szeptem i bez przekręcania głowy, bo wtedy wszyscy widzą, że rozmawiacie. Także patrzcie na mnie i możecie ze sobą wtedy rozmawiać, tylko szeptem, okej. Amen. Tylko, że zapomniałem, co mówiłem. Tak. Wszyscy. Dzisiaj, słuchajcie, kupujesz prasę, jakiś tygodnik, masz pomysły na dobre życie. O wszystkim jest. O diecie, o gimnastyce, o fitness, o fierankach, o feng shui, o kolorach ścian, o tym, jak się dobrze rozwieść. Jest taki portal, facet po 40, bardzo go lubię, w połowie tylko. Bo jest to bardzo liberalny. Fajne myśli są dla facetów, ale druga połowa jest bardzo niefajna, bo na przykład, kiedy wreszcie się rozwieść, na przykład taki temat w felietonie, albo jak dobrze się rozwieść, tak? Ludzie mówią, jak dobrze zarobić pieniądze. W ogóle całe życie, wiesz, to jest ciekawe, że żyjemy po prostu w XXI wieku, a ludzie cały czas odpowiadają jeden drugiemu na pytanie, jak żyć, żeby wieść dobre życie. Ja się pytam, XXI wiek tylko naszej ery, ale są jeszcze lata przed naszą erą. A ci ludzie, którzy tworzą te pytania i odpowiedzi, to oni wierzą, że tych er wcześniej była niezliczona ilość. I że człowiek nie został stworzony parę tysięcy lat temu przez Boga, tak jak sugeruje nam Biblia, tylko wiele tysięcy, setek, milionów lat temu. Ja się pytam, tyle lat minęło, a ludzie ciągle o tym muszą rozmawiać, jak żyć? Czyż to już nie powinni wszyscy wiedzieć? Czy przez tyle lat nie znalazło się tyle mądrych człowieków, że... powiedział król Julian. Tyle mądrych człowieków, żeby po prostu odpowiedzieć na te pytania wszystkie? Żebyśmy wiedzieli, że jeżeli żyjesz pod tą i tą szerokością geograficzną, najlepszy kolor ścian optymalny dla zdrowia twojej rodziny, pomnożenia i nastroju jest taki. Pokoje dla dzieci powinny być malowane w tych kolorach. Pokoje dla mężczyzn powinny być malowane w tych pokojach. No przecież tyle lat, tyle wieków. No. I o małżeństwie. Czy to nie może być już sprawa ustalona, że jest monogamia na przykład? Ludzie, nawet Biblia nie pokazuje tego w jasny sposób. O, powiedziały żony.
Powiedzieli mężowie.
Gdzie są te odpowiedzi, tak? Dlaczego my ciągle odpowiadamy na te same pytania? Wiecie, jest bardzo ciekawe. W ewolucji to się dzieje tak, zwierząt. Ja wierzę w ewolucję, nie wierzę w ewolucjonizm. To jest taką teorię, przyjąłem od pastora Michała Sikorskiego, który mi to szczegółowo omówił, powiedział, ewolucjonizm to jest doktryna, ale ewolucja coś takiego faktycznie istnieje, czyli taka stała przemiana. Dobra, to na oddzielne kazanie w ogóle. Więc mówię tylko na chwilę, że ewolucja, nie mylić z ewolucjonizmem, istnieje, nawet w przyrodzie są, udowodniona jest, można ją wykazać. Więc teraz w ewolucji to wygląda w ten sposób, że jeżeli coś stosujemy i to po prostu stosujemy, roślinka stosuje, zwierzątko, i to nie pozwala tej roślinie, florze, faunie przetrwać, to następuje eliminacja, tak? Albo następuje dostosowanie się i następuje przemiana. Coś takiego też widzimy u ludzi. To już jest taki oklepany przykład, ale ktoś tam taki zbulwersowany zwalczaniem ruchów gejowskich przez chrześcijan, też chrześcijanin, powiedział, po co my się tym przyzajmujemy? To było w Stanach. On mówi, oni wszyscy mieszkają na wschodnim, zachodnim wybrzeżu i wymrą, bo oni dzieci nie mają. Więc wiesz, wśród ludzi to też następuje. Się okazuje, że tylko rodzina tworzy i mężczyzna i kobieta tworzą kolejnych ludzi. Naturalnie to widzimy, tak? Więc wiesz, Słowo Boże mówi, że my patrząc na świat stworzony, możemy wiele nauczyć się o Bogu. Świat stworzony w ten sposób funkcjonuje. Że to, co dobre, to, co silne, to, co ma swoje przeznaczenie, trwa. To, co jest efemeryczne, efemerydą, wyjątkiem, czymś odbiegającym od reguły, może nawet się pojawiać, ale trwa krótko i przemija. Planety w niezmienionym układzie, na przykład w Układzie Słonecznym, krążą, tak jak mówią, od miliardów lat i nic się nie zmienia. A ktoś to obliczył, że wystarczyłoby tylko minimalnie zachwiać proporcjami mas tych planet, żeby się wszystko po prostu ciepnęło. Rick Joyner, bardzo fajny taki... Ciepnęło. Rick Joyner, bardzo fajny artykuł kiedyś napisał na temat tego, w jakiej odległości Ziemia krąży od Słońca. I tam powiedział tylko, nie wiem, czy to było w metrach, czy to było w centymetrach, przesunięcie tej orbity skutkowałoby albo spaleniem, albo zamarznięciem. Niewielkie. To o tym czytaliśmy o Bożej mądrości, to w Słowie się zawiera. Idealna Boża mądrość, która sprawia, że rzeczy istnieją. Wiesz, my możemy się tego nauczyć, ale teraz wracamy do nas, do naszego dobrego życia. To jest cały czas spójna część wywodu, nawet jak się wam to wydaje, że to tak nie jest. Ponieważ my jesteśmy częścią Bożego stworzenia, my jesteśmy częścią tego Bożego układu. I Bóg tak umiłował człowieka, że nie skazał go tylko na taką eliminację poprzez życie, stosowanie bądź odrzucanie jego przykazań, które zaszczepia w nas, które nam daje, o których daje nam świadomość, nawet jeżeli jesteśmy niewierzący, o czym mówi list do Rzymian, że nawet ci, którzy zakonu nie znają, mają na sercach go wypisanego, prawo, tak, Torę, to jest zakon. Więc Bóg nie skazał nas na to, żebyśmy tylko pozostali na zasadzie, źle się prowadził, to jego ród wymarł, dobrze się prowadził, to jego ród przetrwał i wniósł coś w dzieje świata. Ale Bóg przyszedł ze swoim objawieniem i dał swoje słowo ludziom poprzez... Początek to jest Mojżesz i spisywanie tego słowa. Poprzez swoje objawienie zaczął mówić, kim on jest i od razu zaczął mówić, czego oczekuje od człowieka. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy mieli dobre życie. Więc jest instrukcja Boża, która prowadzi nas do dobrego życia. My dzisiaj żyjemy w świecie, że jak usiądziemy z, usiedlibyśmy z jakimś, w grupie ludzi i bylibyśmy jako wierzący, ewangeliczny wierzący wyjątkiem i byśmy powiedzieli, a ja wiem jak żyć, żeby było dobrze, to by nas ludzie śmiechem zabili. Bo można by na przykład powiedzieć, że ja odkryłem moc weganizmu, bo to przynosi takie skutki i takie, i takie. I nikt by się nie odważył. Mimo, że, zobaczcie, to jest dokładnie to samo. Siedzi człowiek i mówi, wiem jak żyć, żeby mi było dobrze. I przychodzi tam weganin i mówi, wiem jak żyć, żeby być zdrowy. Z jednego się śmieją, z drugiego się nie śmieją. O jednym mówią, że wow, sięgnął po prostu po wyzwanie. Tak jak to, jak kiedyś byłem też wegetarianinem przez 2 czy 3 lata. Witek Pawełczak mi powiedział, że nigdy nie byłem, bo Witek powiedział, że jak ktoś był wegetarianinem, to znaczy, że nim nie był. To jest głęboka prawda człowieka, który naprawdę mocno wierzy. I to jest dobre, mi się to podoba. To jest trochę tak, jakby ktoś powiedział, że byłem kiedyś chrześcijaninem. Nie sądzę. Byłem z nim na różnych posiłkach. Dobrze, zostawmy Witka w spokoju, którego bardzo kochamy wszyscy. Wracamy do Tory. Więc teraz wiesz, my żyjemy w takim świecie i teraz ten świat ma również wpływ na nas. Kiedy ja jestem w kościele i głoszę kazania, to dopóki mówię, słuchaj, Bóg ci może pomóc, On chce, żebyś dobrze myślał, zaufaj Mu, On jest dobry, kochający tata, On cię lubi. To wszystkiego tego jeszcze możemy słuchać. Jak słuchamy świadectw, możemy tego słuchać. Ale gdy pojawia się między nami treść o takim właśnie charakterze, zrób tak, a będzie ci dobrze, to jest takie kurcze. A skąd ty wiesz? A ty możesz to zagwarantować? I czy ja powiem, słuchaj, zielony kolor najbardziej uspokaja. Jak masz już pomalować na jakiś żywy kolor ściany w domu, jeden z tych, który mężczyźni rozpoznają, czyli niebieski, zielony, czerwony, niektórzy mężczyźni nawet pomarańczowy potrafią. Nie mylą go z żółtym i czerwonym, ale to niewielu. Wybrać sobie kolor, to ja się mówię, wybierz zielony, on uspokaja. Ludzie tak, wiesz, dokładnie tak samo jest tutaj. Posuwam się dalej. My wszyscy myślimy, że my po prostu będziemy mieć dobre życie, bo będziemy twórczy, bo będziemy otwarci na spontan, bo będziemy kombinować. Powiem wam, nic z tych rzeczy. Jeżeli po prostu Bóg stworzył takiego ptaszka, który się nazywa kopciuszek, one gnieżdżą się w moim domu i w okolicach u nas w Cisiu bardzo dużo. Taki czarny ptaszek z czarną główką, taki ogon ma, który mu tak podskakuje, trochę jak pliszce, podobnie, ale trochę inaczej. U nas siedzi na rynnie, rudy na brzuszku. Iza go po prostu z YouTube'a mu puszcza, jak on zaczyna śpiewać, ma gody i wariuje, to my mu puszczamy z YouTube'a innego kopciuszka. I on wtedy milknie i tak głową zaczyna kręcić. I to jest fantastyczne go obserwować. To jest nieduży ptaszek, taki mały. Z tych drobnych śpiewających. I wiesz, jeżeli Bóg stworzył kopciuszka i powiedział, kopciuszek, tobie będzie najlepiej. W rynnach, przy dachówkach, w zagłębieniach. To powiem ci, kopciuszki przez całe tysiące lat nigdzie indziej gniazd nie zakładają. Jak Bóg powiedział śledziowi, będzie ci najlepiej w słonej wodzie, to on nigdy nie poszerzył swojego areału występowania. Jak Bóg powiedział, że rośliny, które gubią... A Adam już ma dosyć. Już go to przerasta. Jeżeli rośliny, które gubią liście na zimę, powiedziałby, dorosły na północy, to one nigdy nie przesunęły się na południe za bardzo. I tak dalej, i tak dalej. A co z człowiekiem? Bóg do nas mówi, przekazał nam Torę, a my, tak jak tu napisałem, wymyślamy proch, czyli wymyślamy coś, co już dawno wymyślono. I powiem wam, giniemy. Giniemy, ponieważ nie chcemy wziąć tego słowa, które jest instrukcją dla człowieka jak ma żyć, żeby mu dobrze było. Teraz niektórzy powiedzą, no dobrze, okej, ale co ze Starym i Nowym Testamentem, tak? Bo to się to bardzo mocno rzuca. Za chwilę do tego dojdziemy, mam 4 punkty sprawne. Z tych 4 2 są o tak zwanym Nowym Testamencie. Ale już teraz mogę powiedzieć, że Jezus, kiedy nauczał, to On wyrósł z kultury Tory. On nigdy nie powiedział, że ona przeminie. Powiedział, że nie wolno od niej odjąć ani przecinka, ani niczego tam i tak dalej. Pewne rzeczy nie są dominujące w pismach Nowego Testamentu, w mesjańskich pismach, Ewangeliach, listach, dlatego, że dla Żydów były one czymś bardzo oczywistym. Dlatego między innymi cały Nowy Testament to jest zbiór cytatów Starego plus opis wydarzeń, które mają miejsce. Więc wiecie, więc tak naprawdę korzeń tego, jak żyć, żeby dobrze żyć, żeby mi dobrze było, on zawiera się w Torze. Więc słuchajcie, nie wymyślajmy prochu. Jest ci źle, to nie myśl tak, jak myśli człowiek, który próbuje wygrać na loterii kumulację. Może to ta środa. Wiecie, ja wiem, że to w środę. Albo po prostu może pójdę do tej pracy, tak czuję coś i tu będzie mi dobrze. Albo ludzie myślą o drugiej osobie, z którą chcą związać swoje życie i myślą, że to będzie to, wszystko zmieni. Powiem ci, gdyby tak było, to by Tora nam to pokazała. A pismo Tora pokazuje nam ścieżkę, po której mamy iść. I to nie jest po prostu loteria. Tylko jest powiedziane, chcesz, żeby ci się powodziło? Czytaj o tym w Torze, komu się powodzi, jak kto postępuje. To jest po prostu absolutnie fundamentalne. Już moim w ogóle marzeniem jest to, żeby się wypełniło to proroctwo Benedykta XVI. Proroctwo w cudzysłowie, to była jaka prognoza jego, który powiedział papież poprzedni, który powiedział, że wierzy, że wierzący w Boga, naprawdę autentycznie wierzący w Boga, kochający Boga chrześcijanie w Europie, to niedługo będą takimi Żydami Europy, jak Żydzi byli w średniowieczu. Ja po prostu wierzę, że tak będzie, jeżeli my będziemy szli do Słowa, bo my będziemy tymi, którzy będą czytać Słowo i w nim znajdować odpowiedź na to, jak żyć. Jeszcze taka dygresja. Tutaj znalazłem coś takiego w tym tygodniu, bo trwa ta wojna w Izraelu i znalazłem takie zdjęcie żołnierza z takim wielkim plecakiem izraelskiego. Mówię, co to jest? A później było drugie zdjęcie obok. Przepraszam, że to tak nie miałem czasu tego przygotować. Drugie zdjęcie patrzę, a on torem na plecach ciągnie. Wiecie, to są różne tematy, wiele wątków, w ogóle wątki religijne i tak dalej. I też może jakieś, o których Jezus by miał bardzo cierpkie słowo do powiedzenia. Ale jednak to jest dla mnie fascynujący po prostu obraz w ogóle. Współczesny żołnierz, współczesnym uzbrojeniem i na plechach tasz czy futerał na wielką torę. Może to kapelan jest, nie wiem. Wojskowy. Dobrze? Więc dobrze, teraz wracamy do tematu. Więc teraz dla tych, którzy rzadziej u nas w drodze są, powiem jeszcze wyjaśnię. Nasza Biblia najczęściej wyraz Tora tłumaczy jako zakon. W ogóle bez sensu, bo zakon to jest słowo z rosyjskiego, prawda, jako prawo, więc to już lepiej by było prawo. Tysiąclatka tłumaczy jako prawo. Ale wiecie, w języku hebrajskim to słowo oznacza przede wszystkim naukę, drogę życia i lekcje. I tylko część tej nazwy Tora zawiera w sobie kontekst legalistyczny, prawny, odnoszący się do przepisów prawa, które będą egzekwowane. Ale w większości są to odniesienia, nawet jeżeli są to przepisy i przykazania, to one są nie w kontekście legalistycznym, ale w kontekście drogi życia, nauki życia, lekcji dobrego życia. Też bardzo fajnie kiedyś, kiedy Izajasz u nas był, czytaliśmy sobie psalm, zdaje się, 17, tak? Który jest najdłuższy psalm w Biblii? 19. I strzeliłem, tak, jak zaprorokowałem, o Słowie Bożym. I tam po prostu jest to słowo Tora, jest u nas w Biblii przetłumaczone chyba na 7 czy 8 różnych rzeczy. Przykazanie, nauka, droga, prawo, zakon, ustawy, tak? Każdy inaczej. A w hebrajskim to jest cały czas to samo słowo Tora. Co pokazuje nam, że my możemy o tym słowie myśleć w ogóle w zupełnie inny lepszy sposób jako droga życia, jako coś, co może nam wskazywać dobre życie. Dobrze. Gdzie zawiera się Tora? Tora jest przede wszystkim zawarta, jest spisana, tak? Jest spisana, jest spisanym Słowem Bożym. Ale też wiesz, to co mówiłem o tym, czy my nie mogliśmy już sobie odpowiedzieć na wiele pytań w tych wiekach istnienia ludzkości, to bardzo często to, co mówią ludzie starsi, młodszym, to jest Tora. Teraz, nie wiem, czy usłyszeliście. Ponieważ oni coś przeżyli, doświadczyli czegoś i coś już wiedzą i mogą powiedzieć młodszym, słuchaj, to jest właściwe, a to jest niewłaściwe. Dlatego na przykład apostoł Paweł napisał, żeby starsze kobiety uczyły młodsze, jak kochać mężów. A dlaczego nie miałyby młodsze uczyć starsze? Te młodsze wyzwolone, które czytały Tine. Nauczą swoje mamy, jak zaszaleć. A jak po prostu, słuchaj, nawet nie wiesz, to wiesz co, w Polsce kobiety żyją około 10 lat dłużej niż mężczyźni, także wiesz, czekaj cierpliwie na swoją szansę, a później wrócimy do lekcji. Wyślę cię do sanatorium do Włocławka, tam poznasz. Niektórzy oburzeni. No słuchaj, właśnie Tora między innymi w tym się zawiera, że starszy może nauczyć młodszego i mu powiedzieć, co jest dobre. Na przykład Tora zawiera się w czymś takim. Ucz się, ucz, bo nauka to potęgi klucz. Albo w czymś takim. Na dwoje babka wróżyła. Naprawdę. To jest w Torze napisane, tylko nie są to dosłowne cytaty. Ale w tym zawiera się. I teraz wiesz, ty chcesz mieć dobre życie i teraz ku czemu ty się zwracasz? Czy zwracasz się ku spisanej Torze? Czy zwracasz się ku temu, kto coś przeżył i ma jakiś owoc? Mamy w piśmie napisane, żebyśmy naśladowali wiarę starszych, obserwując koniec ich życia. To jest Tora. To jest to, jak żyć. Jak dobrze żyć. Jak mieć dobre życie. Bardzo często w kościołach ewangelicznych idziemy też w taką stronę, że mówimy o dobrym życiu i skupiamy się na rozwiązaniu bardzo takich wąskich aspektów życia. Na przykład to, co przez pierwsze lata mojej służby bardzo eksploatowałem i to było niezłe, zdrowie i pieniądze. Wiesz, to też jest część Tory. Bo jest bardzo ciekawe, że tak jak dzisiaj ludzie by usiedli i powie jakiś weganin, a ja to odkryłem nowy sposób żywienia, albo ktoś inny przyjdzie i powie, widziałem w bibliotece taką drugą książkę Pszenica źródłem zła, czy jakoś tak. Miałem ją wypożyczyć, ale inny czytelnik ją zarezerwował. Albo jeszcze wiele innych rzeczy, albo o konserwantach i tak dalej. Usiądziemy, będziemy rozmawiać i ludzie będą po prostu kiwać głowami. Wiecie, że Biblia jest pierwsza w takim podejściu do życia i mówi nie jedz tego, nie jedz tego, a tego nie jedz wtedy. Bo chce Bóg przedłużyć człowiekowi życie i wie, co dla niego jest dobre. Wie, co roznosi choroby, a wie, co nie roznosi chorób. Wie, co powoduje jego krzywdę, a wie, co jest, co jest dla niego dobre. Tak? Więc wiesz, musimy pójść do słowa. Więc lekcja życia, nauka starszych, nauka ludzi starszych, rodziców, tak? I też bym jeszcze dodał jedną rzecz, która może tak zabrzmi już najbardziej kontrowersyjnie. Ale myśli, według mnie, myśli konserwatywne zawierają o wiele więcej Tory niż myśli liberalne. To jest takie, można by o tym długo dyskutować i pewnie byłoby wiele wyjątków od sprawy, ale powiem wam, też w to wierzę. Bo w dzisiejszym świecie jest tak, że się mówi, to jest wszystko względne. Generalnie po prostu jest takie myślenie, nic jeszcze nie widzieliśmy, stworzymy nowy świat, lepszy świat, nowy, lepszy świat, jak ta knajpa prowadzona przez środowiska lewicowe na nowym świecie, dopóki nie została zamknięta z braku kasy nowego, lepszego świata na sfinansowanie tego nowego, lepszego świata. Konserwatywna myśl raczej mówi pracuj, 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 człowieku. I nie dawaj na nowy, lepszy świat. Bo go nie ma. Lepszy świat to jest stary świat. Ten świat się nazywa przyjdź królestwo twoje. I to jest nowy, lepszy świat. A ten świat nigdy nie jest w sprzeczności z Torą. Okej. Nie wiem, jak wam się podoba mój wstęp. Mi się bardzo podoba. W tym tygodniu żyłem tym, od początku do końca. I teraz w związku z tym przejdziemy do kilku fragmentów. Najpierw mamy, Tora się zaczyna pierwszym rozdziałem. A w pierwszym rozdziale znajdujemy już przykazania dla ludzi. I czytamy tak. A potem rzekł Bóg, uczynimy kogo?
Człowieka.
Człowieka. Angielskie Biblie mówią mężczyznę. Ale niech będzie człowieka. Co hebrajska mówi?
Adam.
No, czyli Adama. Adam to jest ten, który jest z ziemi. Tak. Uczynimy człowieka na obraz nasz podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios, nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich i błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się i rozmnażajcie i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną, panujcie nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad wszystkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Więc Bóg miał plan stworzyć człowieka, miał plan już dla niego, jak go, do czego go przeznaczy i kiedy go stworzył, powiedział mu, więc mamy powtórzenie tego, co Bóg sobie zamyślił i tego, co powiedział jako pierwsze przykazania człowiekowi. I teraz wiecie, ja dla tych też takich trochę bardziej oczytanych i wiedzących, interesujących się może trochę polityką czy religioznawstwem, ja nie utożsamiam się z ewangelicznym pasem biblijnym na południu Stanów Zjednoczonych, Alabama i tak dalej i te wszystkie inne klimaty. Ten werset jest bardzo eksploatowany przez te środowiska religijne. One są bardzo prawicowe, bardzo konserwatywne, bardzo wolnościowe. I po prostu i na podstawie również takich wersetów też kiedyś segregację starali się podtrzymać na południu Stanów Zjednoczonych. Więc w tą stronę nie idę i o tym nie myślę. Ale, a wiecie, że zawsze po ale następuje to, co jest istotą, ale to jest zapisane w Biblii. I teraz wiecie, bardzo ciekawe jest to, chciałem poświęcić chwilę na te dwa przykazania, które tutaj znajdujemy dla ludzi. I wiecie, to jest bardzo ciekawe, Żydzi też to zauważają, kiedy studiują Biblię i dzielą przykazania na te dane całej ludzkości. Później dane, na te dane ludzkości po czasie Noego również uważają, że to są przykazania dla całej ludzkości. Dlatego czytałem bardzo fajny wykład rabina Wielkiej Synagogi Warszawskiej, chyba z 1938 roku, który w całym swoim wykładzie mówił o braku wyższości Żyda nad innym człowiekiem i wykazywał to na podstawie Biblii. 1938 rok, Wielka Synagoga Warszawska. Bardzo ciekawe. Więc oni dzielą na przykazania dla wszystkich ludzi, na przykazania dla ludzi od Noego, na przykazania dla Abrahama, Izaaka, Jakuba i te dawane już w momencie ustanowienia narodu, kiedy po prostu oni wychodzą na pustynię z Egiptu. Tak? I wiesz, ale i teraz ja dzisiaj oczywiście w czasie jednego kazania nie omówię około 1000 przykazań zawartych w tak zwanym Starym Testamencie i niezliczonej liczby przykazań Jezusa, które są zapisane w Nowym Testamencie. W związku z tym muszę tylko tak esencjonalnie parę rzeczy chwycić. Ale na pewno te przykazania, które są na początku Biblii, one są dla wszystkich. I to jest ciekawe, że nawet jeżeli mamy jakąś pogański lud, który nie zna Boga i który żyje z dala od cywilizacji, jeżeli jest w stanie zachowywać te pierwsze dwa przykazania, to jest naród, który przetrwał i do dzisiejszych czasów żyje, nawet jak bez komórek. Dobrze, weźmy pierwsze przykazanie. Pierwsze przykazanie, ono brzmi, pomnażaj się. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg, rozradzajcie się, rozmnażajcie i napełniajcie ziemię. Kiedyś, kiedy Boga nie znałem i kiedy znałem tylko Biblię, to tak czytając ten werset, czytałem go tylko i wyłącznie w kontekście Adama. Na zasadzie, no tak, pierwszy człowiek na ziemi, Bogu nie chodzi o jednego, tylko o wielu, to do roboty, Adaś. Do roboty, Adaś. Jurek, Marek, Michał, Wojtek, Kuba, do roboty. I to jest prawda też. Ale Jest to przykazanie dane dla człowieka i wiesz, że dla całej ludzkości. Wiecie, to jest niesamowite, że to przykazanie, ta Tora, ta droga życia, my ją widzimy w świecie flory i fauny bardzo dobrze. Nie wiem, czy kiedyś obserwowali, ja jestem przyrodnikiem z wykształcenia, ale czy obserwowaliście rozwój czy gatunków zwierząt, czy roślin na jakimś terytorium? Ja teraz obserwuję taką sukcesję u mnie przed domem, ponieważ nawiozłem ziemię, wyniwelowałem teren na jesieni zeszłego roku i postanowiłem nie posiać trawy i obserwować. To jest fantastyczne, jak jedne rośliny pojawiają się po drugich, jak jedne wypierają inne. W ogóle życie nie zakłada nigdy pustki, ale zawsze zakłada wypełnienie treścią. Teraz zacząłem to kosić i już wiem, że pewne rośliny, że rośliny jednoliścienne są bardziej odporne niż dwuliścienne na koszenie. W związku z tym, jak się kosi długo, jak mówią Anglicy, to wystarczy 100 lat i możesz mieć dobry trawnik. Tak Anglicy mówią i to jest naprawdę prawda. Indeed. Tak? Teraz dokładnie tak samo jest ze zwierzętami. Mamy w Polsce w tej chwili, wszyscy o tym mówią, mamy plagę niektórych, rozwijają się niektóre zwierzęta, na przykład wilki w Bieszczadach. Myśliwi mówią o tym wyraźnie, że po prostu wilki nie mają naturalnych przeciwników. Ekosystem jest zachwiany w całej Europie. Jedynym przeciwnikiem jest człowiek, ale on jest pod ochroną, ekolodzy krzyczą. Powiem wam, tylko do czasu będą krzyczeć. Parę dzieci zginie w drodze do szkoły, zjedzone zimą i się wyrówna. Ale na razie jeszcze krzyczą. Wiesz, więc ta Tora, rozradzaj się, rozmnażaj, napełnij ziemię, ona jest umieszczona w DNA każdego gatunku, czy rośliny, czy zwierzęcia żyjącego na ziemi. I powiem wam, my się od tego w ogóle w żaden sposób nie jesteśmy w stanie wykręcić. To, że mamy tak szczegółowe przykazania odnośnie narodu izraelskiego, dietetyczne, zamieszkania ekonomiczne, Bogu zależało, żeby właśnie to plemię, mimo nacisków diabła innych narodów przetrwało, niosąc Torę, było tak szczegółowe właśnie ze względu na to, żeby ten naród mógł przetrwać i się rozwinąć. Dlatego mamy to tutaj. I teraz wiesz, to jest właściwe myślenie, kiedy ono w nas jest, że to jest sens życia. Biblia mówi, że dzieci są błogosławieństwem Pana. Teraz tak, my z moją żoną mamy taką historię walki o dzieci i naturalnie było to bardzo trudne. Czytałem w tym czasie dużo literatury medycznej też na ten temat. Interesowałem się bardzo zapłodnieniem pozaustrojowym, wszystkim, całą medycyną prokreacyjną. Wtedy się zaczęły rozmowy też o in vitro, pierwsze. I pamiętam, jak ciekawe było to, że najgłośniej krzyczeli o tym, że za metodą in vitro byli ci, którzy są bardzo lewicujący i tacy ekologiczni. Mnie to zastanowiło. Ja napisałem na jednym forum, dyskutowałem z takim człowiekiem i powiedziałem, słuchaj, jak ty jesteś za tym, że wszystko się na ziemi wyrówna, że po prostu, żebyśmy tylko mięsa nie jedli i będzie ład, i że człowiek musi zejść z tego piedestału, to ja mówię, to dlaczego ty, któremu matka natura, tak mu napisałem, matka natura, z dużej litery, nie dała możliwości mieć dzieci, widocznie matka natura jest mądra. Widocznie są tam jakieś historie, które przeszkadzają. To dlaczego ty walczysz o to, żeby mieć dzieci? Pójdź za tym, co naturalne. Ja wiem, że ja teraz, wiesz, w ogóle tak czuję się tak, jak między dwiema nieocheblowanymi deskami w czasie tego kazania. Ale to jest bardzo ciekawe. Dla mnie to było ciekawe. Ja myślę, że też to przykazanie, ono nie jest tylko, nie idzie tylko w stronę małżeństwa. Ja dzisiaj o małżeństwie nic nie powiem. Ale po prostu ono idzie w ogóle w to, co jest głęboko zakodowane w człowieku. Ja miałem 30 parę lat i zacząłem myśleć i mówić mojej żonie, że coś jest z nami nie tak, czegoś tu brakuje po prostu. A mieliśmy świetnie, bo mieliśmy 12 lat wiecznego narzeczeństwa. Byliśmy super duszpasterzami. Dostępnymi dla zboru 24 na dobę. Jak było jakieś spotkanie liderów, to mogliśmy się modlić do 10, do 11. A później od 11 udzielać jeszcze porad w knajpie na mieście. Później wracaliśmy do domu, do 3 mogliśmy modlić się o tych, z których spotkaliśmy w ciągu dnia. A później w tej wolności służby Panu mogliśmy do 11 spać. Żeby wstać rano o 11 i obejrzeć Na dobre i na złe, wtedy się zaczynał ten serial, to było z 20 lat temu. Odcinek, no bo wieczorami nikt nie oglądaliśmy, bo służyliśmy Panu. I po 12 latach, mimo tego, że prowadziliśmy tak cudowne życie, czuliśmy, że to donikąd nie zmierza, że coś tu jest, czegoś tu brakuje. Coś było głęboko w sercu, że coś jest nie tak. I teraz wiesz, ja wierzę, że to jest w sercu każdego człowieka. To jest wypisane na sercu każdego człowieka. I teraz ostatnia myśl, jaką powiem na temat tego, pomnażajcie się. Jedna taka rzeczy, które możesz też zweryfikować swoje myślenie, co to znaczy pomnażać się, tak? Nie mam żony, nie mam męża, albo mam żonę i męża, nie możemy mieć dzieci. Albo jakaś inna sytuacja życiowa, prawda? Że nigdy nie miałem i już chyba nie będę miał. I w ogóle są wiele, wiele różnych sytuacji i za żadną sytuację, w której się znaleźliśmy, Bóg też nas nie oskarża, On nadal chce dobrego życia dla nas. Jest pozytywna odpowiedź na to pytanie, ponieważ ja wierzę, że całe pomnożenie, które znajdujemy w Biblii i w świecie przyrody, który nas otacza, polega na tym, że dane życie ma moc dać życie dalej. Więc jeżeli my myślimy o dzieciach, to my myślimy o dzieciach, które dadzą życie następnemu pokoleniu. Widzimy, to się w współczesnym świecie objawia jako obsesja dziadków, którzy po prostu, kiedy ich dzieci już się hajtną, czekają, kiedy następne. Ale też jest taka zasada, że wszystko, co zawiera w sobie życie, będzie miało siłę pomnożenia się. Z duchowym ojcostwem tak jest. Jeżeli my mamy zradzać nowe życie, prowadzić do nowego narodzenia, nowe istoty, która przyjdzie do Chrystusa, to ta osoba zawiera w sobie już cały potencjał z życiem Ducha Świętego w nim i Słowie Bożym, żeby zradzać następne życie. Dlatego wiesz, jest pewien sens w tej ewangelicznej presji na wierzących w zborach, żeby ewangelizowali, ponieważ jest założenie, że mają w sobie wystarczająco soli i światła, żeby to życie, które w nich jest, przekazać na następnych. I jest coś nienormalnego w tym, kiedy jest to zastopowane i nie posuwa to się do przodu. Oczywiście są też wyjątki od reguły, tak samo jak w przypadku tego wersetu, kiedy mówiłem, że z wieloma braćmi z Alabamy bym się nie zgodził, a propos ich interpretacji, to i tutaj również mamy wyjątek od reguły i na pewno nie możemy słuchać pastorów, którzy bardzo chcą, żeby ich zbory były duże. W tym sensie, że teraz idź i po prostu ewangelizuj, bo to nie tak się odbędzie. Bo tak jak mówiłem w innych kazaniach, nowe życie rodzi się z intymności. Tak? A nie z krzyczenia. Tak? Na żonę. Daj mi dziecko! Kiedy dasz mi dziecko? Nie, tak się dzieci nie powstają. I tak też prawdopodobnie wielu ludzi nie przyszło do poznania Pana, chociaż są tacy, którzy w ten sposób też przyszli. Dobra, okej. Okay. Widzicie, jak bogato jest, aż po prostu można w tysiące wątków pójść. Więc to jest pierwsze przykazanie. Rozważaj je, rozmyślaj nad nim. Nowy Testament bardzo dobrze to pokazuje i zaraz dojdziemy do tego w punkcie numer 3 i 4, jeszcze w odniesieniu do tego, więc nie będę na razie tego rozwijał. Drugie przykazanie w tym, które się zawiera, to jest napełniajcie ziemię, czyńcie ją sobie poddaną i panujcie. Trzy słowa, czyńcie poddaną, panujcie. Wiecie, to co jest charakterystyczne też dla Tory i dla wypełnienia Bożego przykazania dla dobrego życia, to jest bycie gospodarzem, bycie odpowiedzialnym za to, co się ma. Wiecie, to jest fantastyczne, jak patrzymy na świat zwierząt, to każdy z tych gatunków żyje na całość. Nie mamy po prostu ospałych gatunków zwierząt. Ktoś tam mówi, ale niewiec, a żółw, a ślimak. No kochanie, i to wszystko. Koala jakiś, tak? I koniec, tak? To jest, wiesz, to, że one tak żyją, tak się ruszają, związane z tym, co żyją, co jedzą i gdzie siedzą, tak? Są też drzewa, też nie są zbyt żywiołowe, posadzone w jednym miejscu, do końca życia żyją w tym jednym miejscu. Żywiołowość w przypadku roślin czym innym się objawia, turgorem i tym, że potrafi takie drzewo żyć 1000 lat albo i dłużej. Tak? Ale to jest bardzo ciekawe, że jak patrzymy na każdy gatunek zwierzęcia czy rośliny, to nie możemy powiedzieć, że to jest tak jak o ludziach byśmy często powiedzieli, że on nie wie po co żyje. On nie wie, dla kogo on żyje. Tak. Lata taka mucha po moim domu, podlatuje do mnie, siada przede mną, zabij mnie. Chciałbym, żeby tak przynajmniej połowa takich much była. Teraz mamy ostatnio, coraz więcej wlatuje do nas do domu, to tak bym chciał, że połowa to żeby były takie ospałe chrześcijanki. Takie bzzz. Zabij mnie. Polata jeszcze trochę. To już koniec. Pum! Nie. Każda po prostu. Wiesz, ja po prostu wczoraj usiadłem na krawężniku przy szkole, przy placu zabaw. Nagle patrzę, coś mnie w pięty gryzie. W jedną, drugą. Tak myślę, na początku tam coś czytałem na telefonie, więc tak tylko... Później patrzę, nogi czarne. Od mrówek. I myślę, co to zawariowało to po prostu. Gdzie do olbrzyma po prostu? Gdzie do Gullivera? Te mrówki. Przecież ja was pozabijam zaraz. Patrzę, otrzącham. A niektóre po prostu tak na zębach się bujają. Na mojej skórze i po prostu nie chcą puścić. Każde stworzenie na ziemi wie, po co żyje, wie, dla kogo żyje i wie, dokąd zmierza. My to możemy nazywać bardzo różnie. Że to jest instynkt przetrwania i tak dalej, wiesz. Ale to jest fantastyczne, że wśród świecie zwierząt, to też było w tym kazaniu zebra, nikt nie popełni samobójstwa, pamiętacie? To jest fantastyczne. I teraz, wiesz, Bóg nam daje Torę i mówi, słuchaj, ty po prostu, człowieku, żyj po coś. Żyj dalej, żyj do przodu. Bądź odpowiedzialny za swoje życie. W tym tygodniu czytałem taki dowcip, bardzo fajny. Gazeta jedna żydowska ogłoszenia dawała i umarł jednemu staremu Żydowi, żona umarła i przyszedł i mówi, że chciał dać ogłoszenie, nekrolog. I mówi, ile to kosztuje. A ten wydawca gazety mówi, do 5 słów za darmo. On mówi, no to ja chcę ogłosić, że umarła żona Rachela. Ten zapisał, mówi, no ale to do 5 słów pan ma za darmo, a pan dopiero 3. Dobra, to niech pan napisze, umarła żona Rachela, sprzedam Opla. Wiecie, możemy też... Wiesz, skąpstwo tak, o czym ten facet myśli, prawda? To w ogóle śmieszne, to jest dowcip. To jest dowcip, wolno się śmiać. Ale z drugiej strony, to jest fantastyczne, bo facetowi umarła żona, a on dalej wie, że żyje, po co żyje i dokąd żyje. Trzyma się dalej po prostu, wiesz, zębami skóry, ta mrówka po prostu. Jeszcze 2 słowa za darmo. Wykorzystajmy je mądrze. Sprzedam Opla. Czyń sobie ziemię poddaną, panuj. Twórz, pomnażaj, buduj. Wiesz, ja po prostu prawdopodobnie w większości osób, które nie wiedzą, co dalej zrobić ze swoim życiem, które już nawróciły się, żyją z Bogiem, prawdopodobnie te 2 przykazania bym dał na głębsze studiowanie i rozważanie. Bo teraz przechodzimy do Tory w pismach mesjańskich, czy w Ewangeliach, listach, w objawieniu. Czytamy tutaj tak, w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi tak. Nikomu nic winni nie bądźcie oprócz wzajemnej miłości, oprócz miłości wzajemnej. Kto bowiem miłuje, Torę wypełnił. Okej, czyli ten, kto kocha, ten wypełnia Torę. Przykazanie bowiem, nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj, wszystkie inne w tym słowie się streszczają. Czyli słowo miłuj bliźniego jest jak siebie samego, jest streszczeniem Tory. Pomyślmy o tym. Dostajesz streszczenie, jak dobrze żyć. I to streszczenie brzmi, kochaj bliźniego swego. Chcesz rozwinięcie? Streszczenie mi wystarczy. Będziesz musiał sam sobie rozwijać. Nie wiem, czy ci, którzy z was byli na weekendzie majowym, jak było o braterstwie i uczniostwie i po prostu Izajasz podawał te kontrowersyjne myśli z Kościuszki i z ojców założycieli Ameryki i dyskutowaliśmy w końcu, czy Jezus był socjalistą, czy był kapitalistą. Bardzo fajna rozmowa. Wyszło na to, że ani tym, ani tym. No to kim był? Gdzie jest odpowiedź? Jak nie był ani lewicowcem, ani kapitalistą, kim on był? To jest, Jezus jest streszczeniem czegoś, co możemy dopiero odkryć, kiedy zaczynamy studiować. Jeżeli jest powiedziane, że Torę wypełnił i w tym słowie streszcza się cały zakon, te wszystkie przykazania i później mówimy miłuj bliźniego swego nie wyrządza, miłość bliźniemu złego nie wyrządza, wypełnieniem więc Tory jest miłość, tak? To tu to się zawiera. Mamy w Brytyjkach, mamy zakon tam napisane, albo prawo w tysiąclatkach. No wiesz, ja was zachęcam do tego, żebyście zrozumieli, że mamy dobre życie, Bóg nam daje dobre życie, miłość jest absolutnie drogą życia, ale teraz to wymaga rozwinięcia. Bo my mamy nasze własne interpretacje, mówimy miłuj bliźniego swego. Jedni mają taką interpretację, też ją słyszałem, że pozwól być jak szmata i umrzeć dla innych. Ja słyszałem nawet w zborach takie coś, że ktoś powiedział, ja temu pastorowi pozwolę wszystko zrobić, żeby tylko Ewangelia się rozrastała, ja będę nikim, ja będę mu przytakiwał. I to się dramatycznie skończyło, nawet nie chcę mówić tutaj, jak to się skończyło. Wiesz, my mamy naszą interpretację, to znaczy miłować bliźniego. Ale wiecie, to jest streszczenie zakonu. Teraz się okazuje, że streszczenie ma w sobie rozbudowanie. Że teraz jak na... Dobra, przysiągłem nic o małżeństwie. Dobra. Dzisiaj. I się tego będę trzymał i wygram. Więc, na przykład dzieci. Kto miłuje dzieci, wypełnił zakon. Jak będziesz miłował dzieci? Dziecko przychodzi, wchodzi na głowę, tak? Wyrywa włosy. Zagląda ci do uszu. Kiedy śpisz. Próbuje cię nakarmić przez nos frytką. Co jeszcze wymyślimy? Maluje cię po prostu szminką. W kościele, kiedy ty słuchasz kazania. Na polikach i oczach. No. Jedzenie rozrzuca po podłodze i maluje rysunki na kaszce mannej, na dywanie. I teraz ja powiem tak. Wypełnieniem tych wszystkich Bożych przykazań, całej Tory jest miłość. Aż się okazuje, że trzeba coś zrobić mądrego z tym dzieckiem, żeby wypełnić to przykazanie miłości. Powiem wam, tak jest z całym naszym życiem. Musimy pójść do rozwinięcia tego streszczenia, żeby zobaczyć, o co chodzi. Inne. I ciąg dalszy tego samego fragmentu, bo to jest Rzymian 13:8-14. I teraz czytamy dalej tak. A to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, byście się ze snu obudzili. Bardzo ciekawe. Czyli obudzenie się do miłości, do prawdziwej miłości, która jest streszczeniem Tory, wypełnieniem Tory, prowadzi nas do obudzenia się ze snu. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie niż kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła, a dzień się przybliżył. Odrzućmy tedy uczynki ciemności, a obleczmy się w zbroję światłości. Więc są uczynki ciemności i jest zbroja światłości, żeby wszystko było jasne. Zbroja światłości to są też uczynki jasności. W objawieniu czytamy, weselmy się i radujmy i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyoblec się w czysty, lśniący bisior. Lśniący, świetlisty, tak? A bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Więc teraz jest czas na to, żebyśmy się ze snu obudzili. Do czego? Do tego, co jest wypełnieniem Tory, streszczeniem do miłości. Oblekli się w uczynki miłości. Wyobraź sobie, siedzisz w domu i jesteś nieszczęśliwy. Niektórzy wyobrażą sobie dzisiejszy poranek, inni wyobrażą sobie sobotę wieczór, niektórzy piątek przedpołudnie, niektórzy poprzedni poniedziałek, który był dla nich apogeum zła tego świata, kiedy musieli pójść do pracy. Wtedy towarzyszą nam bardzo różne myśli, jak sobie pomóc. A tu jest powiedziane, czas, abyście się ze snu obudzili do wypełniania Tory, która prowadzi nas do dobrego życia. Żeby wejść w to poszukiwane szczęście, musisz zacząć coś czynić, bo szczęście zawsze jest produktem ubocznym właściwego życia. Więc teraz, jeżeli jesteś nieszczęśliwy, to szczęście nie zawiera się w okolicznościach życia, które ci nie sprzyjają. Nie zawiera się po prostu w takim czy innym układzie gwiazd, czy ludzi wokół ciebie, czy aktualnej sytuacji zboru, czy ewangelicznego chrześcijaństwa w Polsce, czy sytuacji na rynku pracy, tylko zawiera się w tym, czy ty obudziłeś się ze snu, żeby przyobrać się w uczynki światłości. Żeby zacząć czynić dobrze, żeby czynić rozwinięcie Tory w swoim życiu. Bo możesz każdego najbardziej nieszczęśliwego dnia wstać i powiedzieć, coś zrobię. Moja mama mi mówi tak, Marek, teraz była u nas w weekend i mówi, Marek, masz tu kosz, wyrzuć. Mamy taki kosz na kompost i trzeba go wyrzucić na ogródek, tam mamy kompostownik. Ja wychodziłem akurat do biura. A jak stanąłem przed mamą i mówię, mówię, a ty widziałaś kiedyś swojego męża, jak wyrzuca śmieci? Bo mój tata nigdy takich rzeczy nie dotykał. I już myślałem, że wygrałem. A mama mówi, nie pierwszy raz jestem u ciebie i widzę, że to ty u was wyrzucasz. Wziąłem, wyrzuciłem. Myślałem, że wygrałem z nią przy pomocy Józka Ciesiłki. Nie wygrałem. Wiesz, to są tak proste rzeczy. Siedzisz po prostu załamany. Powstań. Obudź się. Obudź się do aktywności. Obudź się do czynu. Obudź się do akcji. Przyodziej zbroję światłości. Tora życia czeka na ciebie. Yeah! No. Dalej. Tora w pismach mesjańskich. Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Do wolności! Ha! Do wolności zostałem powołany. Mogę robić, co chcę. Wszystko mogę, wszystko mogę. He, he, he. Wytatuuję się od czubka głowy do stóp i pojadę na Kretę. Na Kretę na przykład. Albo na... Albo pojadę na Maltę. Albo pojadę sobie, gdzie se pojadę, gdzie będę mógł żyć i zrobię se, co będę se chciał zrobić. No, wiesz, przyjacielu, również nie mamy precedensu, żeby Biblia pokazywała, że to jest droga do szczęśliwego życia. Bo wy do wolności, powiedzcie, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Wiesz, pójście za tym chcieństwem tego, czego ja chcę, prowadzi cię do nieszczęścia. Ja, mnie, moje, co ja chcę, co mogę dodać do swojego życia, jak mogę rozmaicić moje życie w twórczy sposób, jak mogę się rozwinąć w tym, siam, tym, tam, to ci nie uszczęśliwi. Ja zacząłem na przykład pisać bloga, będę blogerem. Będę mikroblogerem, założyłem sobie Twittera. I będę picture blogerem i założyłem sobie Instagram. I dzień bez fotki jest dniem straconym. I powiedziałem sobie, nauczę się hebrajskiego. I już niedługo się nauczę. I powiedziałem, napiszę książkę. I powiedziałem to i tamto powiedziałem. A ostatnio szukam w internecie takie skrzyneczki na 12 zegarków, bo mam już prawie 12. Wszystkie Chińczyki po 40 zł, ale... Dobre imitacje. I tak chciałem je tak na biurku w skrzyneczce mieć. I tak jak rano wychodzę, tak sobie do ubioru ubrać zegarek. Bo mam różne. A teraz to jest tak, że one tam gdzieś kurzą się i tylko rzadko... Więc sobie taką skrzyneczkę kupić. Może chcesz kaktusy hodować. Bardzo dobrze. Wszystko dobrze. Tylko teraz tak. Tora została nam dana po to, żebyśmy mieli szczęśliwe życie. I Tora... Mów, jest tym DNA dla twojego życia, dla dobrego życia i pobłażanie i rozwijanie tylko twórcze swojego życia doprowadzi cię do nieszczęścia. Trzeba coś zrobić zgodnie z Bożym DNA, z Torą. Wtedy przy okazji wydarzyć się szczęście. Albowiem cała Tora streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. W poprzednim wierszu to było nazwane zaspokajając swoje pożądliwości. By zaspokajać swoje pożądliwości. Tutaj mamy walkę jedni z drugimi. Wiecie, zobaczcie, to jest często treścią życia ludzi wierzących. Albo walka z innymi, rywalizacja, wspinanie się po plecach drugich, żeby było lepiej. Chwilowe chwile szczęścia, tak? Bo jest mi przez chwilę lepiej niż innym, bo mogę się czymś popisać. To jest walka z ludźmi lub zaspokajanie, czego ja bym jeszcze chciał. A dzisiaj jakie lody? Idziecie dzisiaj na lody? I tak stoisz, i tam po prostu jest 20 skrzynek z różnymi smakami. I jak kupujecie lody? Macie system na to? Ja mam. Patrzę. I tam, gdzie mi drgnie, to kupuję. To jest mój system. Jeżeli tak podejdziemy do życia, to jesteśmy skończeni. Rozminiemy się z tym, co najlepsze. Uważajcie, żebyście się nie pożarli. Dlatego wiesz, dlatego Bóg nam daje wspólnotę. I my w tej wspólnocie myślimy, że w tej wspólnocie są potrzebne rzeczy. Między innymi jedną z takich rzeczy jest organizacja spotkań tej wspólnoty. I my się zastanawiamy, jakie spotkania będą biblijne. A moja odpowiedź jest taka, bez względu na to, jakie te spotkania będą, czy będziemy wisieć na żyrandolach, czy unosić się jak fakirzy, czy siedzieć na szpilkach, to one wszystkie będą bardzo biblijne. Dlaczego? Bo organizacja każdego z tych spotkań wyzwoli całą cielesność, jaka jest w każdym z nas, bez względu na to, jaką formę spotkań przyjmiemy. I będziemy mogli się zetknąć z tym, uważajcie, żebyście siebie nie zjedli. Kąsamy się, uważajmy, żebyśmy nie zjedli się. Tak? To jest wbrew torze próba rozpychania się. Trzeba coś tutaj się nauczyć nowego. Dalej, Tora w pismach mesjańskich. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? On powiedział, będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego swojego serca, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugiego podobnemu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cała Tora i prorocy. Więc teraz się rozopiera, tak? My często myślimy, że to jest wszystko, co potrzebujemy wiedzieć. A to nie jest wszystko, co potrzebujemy wiedzieć. To jest to, na czym wszystko się opiera i wobec czego może być zweryfikowane każde przykazanie. Dlatego Jezus miał cierpkie słowa dla ludzi religijnych, bo weryfikował ich przy pomocy fundamentu Tory i proroków. Teraz my mamy fundament Tory i proroków, ale to jest fundament. Teraz potrzebujemy rozwinięcia. Wiecie, niektórzy myślą, że powrót do żydowskich korzeni chrześcijaństwa to jest taka nowa moda, taki folklor. A ja wam mówię, że to jest po prostu rozwinięcie fundamentu. Co na tym fundamencie wyrasta? Jaka jest treść? To jest dokładnie odwrotnie. Nie idziemy do jakichś korzeni, chociaż tak to nazywamy, ale bardziej chodzi o to, że oparcie się, fundament jest, nią jest miłość bliźniego, natomiast na tym jest zbudowane jakieś rozwinięcie i my musimy się tego nauczyć, jak to zrobić. Dobra. Zostało nam wersetów, na koniec jeszcze dwa. Ten jeszcze jest w ramach trzeciego, ostatni. A co napisano w Torze? Co czytasz? A ten powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swojego, z całej duszy, swojej, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu. Kto mu tak rzekł? Jezus mu tak rzekł. Co mu rzekł? Dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. O, Jezus nie to miał na myśli, bo mi powiedział, że na uczynkach nie możemy być zbawieni przez uczynki. A mu powiedział, czyń tak, a będziesz żył. Przecież nie można żyć przez to, że się coś czyni. Żyje się przez to, że się w coś wierzy. A to Jezus powiedział, więc Jezus miał co innego na myśli. Otóż nie, Jezus nie miał nic innego na myśli. Chcesz mieć dobre życie, żyjące życie, pełne życie. Nie odrzucaj tego, co jest fundamentem. Nie odrzucaj Tory, nie odrzucaj przykazań, nie odrzucaj miłości bliźniego. Będziesz żył. Wiecie, wielu z nas jest bardzo nieszczęśliwych. Słuchajcie, musimy pojechać do Bangladeszu. To, co Iza mówiła ostatnio o jednej pastorce z Warszawy, która pojechała na Ukrainę na wakacje, która mówi, jak będę chciała zweryfikować swój system wartości, to wybiorę się na tą część, w której toczą się walki. Bardzo dobrze. Jeźdź do Violi, do Afryki, jedź do Bangladeszu, jedź, pomieszkaj po prostu z Romami trochę na Słowację, idź na kościół uliczny, niech zabiorą cię na nocleg do siebie, pogadaj z nimi północy, wtedy zobaczysz, czy jesteś, czy nie jesteś szczęśliwy. Jezus mówi, czyń tak, a będziesz żył. Nagle się okazuje, że w najprostszych rzeczach zawiera się życie. A życie zawiera się w Torze. I teraz ostatni punkt, coś więcej niż Tora. To jest ciekawe, ale Jezus mówi o nowym przykazaniu i mówi tak. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. To jest bardzo ciekawy fragment z Ewangelii Jana, później jeszcze w pierwszym liście Jana też są dyskusje o nowym, ale nie nowym i tak dalej. To wymaga szerszej rozkminy, ale zostańmy tutaj przy Ewangelii Jana i przy tym jednym fragmencie wyrwanym z kontekstu. Jezus mówi nowe przykazanie, więc jest to nowe. Musimy uznać, że ono jest nowe. Jezus tak mówi, że to jest nowe, więc to jest nowe. Ono mówi o miłości. Czy miłość jest nowa? Nie, miłość nie jest nowa. Miłość nie jest niczym nowym. Na miłości opiera się Tora i prorocy. Więc na czym polega nowość tego przykazania? On mówi o miłości, jaką ja was umiłowałem. Jaką miłością nas Jezus umiłował? Umiłował nas wtedy, kiedy my nie kochaliśmy. ujmował nas miłością, która była w stanie wziąć nasze słabości na siebie, która była w stanie po prostu wziąć nasze ułomności, to jest ta miłość, do której Bóg nas powołuje. Jezus daje nam nowe przykazanie. Mówi do swojego zboru, do swojego ludu, daje wam nowe przykazanie. Kochajcie siebie wzajemnie tak, jak ja was umiłowałem. Nie tak, jak wy siebie potraficie miłować. My siebie potrafimy miłować do pewnego stopnia. Niektórzy nawet wysoki stopień tego osiągają. Ja na przykład całkiem wysoki osiągam. Wysoki stopień osiągam do pewnego stopnia. Ale Jezus mówi o nowym przykazaniu i mówi, jak ja was umiłowałem. To jest zupełnie inna kategoria, ale to jest dla nas dobry kierunek. I teraz wiesz, i teraz po prostu, jak chcesz być szczęśliwy? Nie wystarczy fan, zabawa. Trzeba zacząć orać. Trzeba zacząć pomnażać. Trzeba zacząć być odpowiedzialnym. To, co Bóg ci dał w ręce, potraktować na serio, a nie jako fan. Jestem świetnym grafikiem. No to bardzo fajnie. I co, będziesz się popisywał teraz grafikami? Ja tak robię na przykład. Sobie graficzki robię w telefonie, bo mam dużo programów fajnych. Ale jeżeli jest naprawdę dar, nie jest to jakaś fanaberyjka, to kochany, zacznij tym służyć. Tak? Każdy z nas jakoś został obdarowany do jakiegoś życia. Wracając do tego pomnożenia. Tam było napisane, ktoś może powiedzieć, ale ja czuję, że nie będę miał dzieci w życiu. Dobrze, okej, ja tam tego nie weryfikuję, ponieważ to tylko Bóg sam wie, jaką drogą chcecie poprowadzić. Ale jeżeli tak jest, to to przykazanie pomnażania nie jest wyjęte z twojego życia i odpowiedzialności. Więc teraz dopiero powinieneś się zaangażować. Bo inaczej to będziesz motyl Emanuel. Który z makówki na makówkę lata. I po prostu nic z tego nie będzie. Musisz przyłożyć swoje ręce do talentu, bo pewnego dnia przyjdzie pan i powie, widzisz, twoi kumple się męczyli z żonami, tobie dałem lepsze życie. Proszę, co ty z tego masz? Twój kumpel, który męczył się z żoną, ma dwójkę dzieci, a ty co? Co ty mi przyniesiesz? Równie wartościowego, co może dalej się pomnażać. Gdzie są moje wnuki? Czy to, co stworzyłeś, pomnożyło się? Gdzie są prawnuki? Z tego twojego życia poza małżeństwem, bo może tak być. Okay? Ale wiecie, to jest Tora i to jest moja myśl dla was. Nie wystarczy fan, nie wystarczy zabawa. Trzeba orać. Biblia, mądrość, od której zaczął czytać Zbyszek, wymaga naprawdę pochylenia się nad nią. Jest powiedziane, że bojaźń Boża do tego prowadzi, do mądrości Bożej. Wymagane jest uniżenie. My generalnie mamy problem po prostu już ze słuchaniem kazań, bo my wszystko wiemy. A Bóg mówi, wszystko wiecie, a nic nie macie. Prosicie, a nie macie, bo źle prosicie, bo prosicie na zaspokojenie własnych potrzeb. Tutaj nigdzie o tym fundamencie Tory nie było zaspokojenie swoich potrzeb, tylko o miłości bliźniego, o miłości wrogów, o miłości Boga. W tym zawiera się Tora. Nie wymyślaj prochu, zastosuj go. Teraz by trzeba zrobić wezwanie do modlitwy dla nieszczęśliwych ludzi. Ale po co? Po co, jak Biblia ci mówi, jak możesz mieć szczęśliwe życie? Skąd jest radość? Co trzeba uczynić? Trzeba być odpowiedzialnym za swoje życie. Trzeba się o to bić. Trzeba wydać owoc. Trzeba się pomnożyć. Trzeba się pomnożyć w sposób, który pozwoli dalej się pomnażać. Że to, co stworzymy, będzie mogło dalej się pomnażać. Wiele pytań bez odpowiedzi, które każdy musi po prostu znaleźć odpowiedź na to.